Księże Macieju, drogie siostry, drodzy bracia, wczoraj zwróciliśmy sobie uwagę na to, że dusza może chorować, że może być grzeszna i że może być nędzna. Jak również zwróciliśmy sobie uwagę na wiele sposobów wyjścia z tej choroby, które nie są dobre i nie są skuteczne i nikomu nie pomagają. I wspomniałem na koniec, że jedynym słusznym, zbawiennym i dobrym lekarstwem jest miłosierdzie i że dziś będziemy tłumaczyć, na czym ono polega. I dzisiaj chciałbym, abyśmy popatrzyli na Pana Boga, że jeśli On jest Bogiem miłosiernym, to w jaki sposób traktuje grzech i nędzę? Co Pan Bóg robi na widok tego, że ludzie nie są szczęśliwi, ani święci, ani dobrze poukładani? A zatem spróbujmy przypatrzeć się Panu Bogu. Pierwszy taki rys w Piśmie Świętym to jest taka zdecydowana postawa Pana Boga, który zawsze rozróżnia między dobrem a złem. I zaczyna się to już w raju. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, to Pan Bóg nie powiedział do nich: nic się nie stało, jeden owoc mniej, jeden więcej, zostańcie tu i będzie nam razem dobrze. Ale Pan Bóg ich wyrzuca z raju, tak jakby chciał pokazać, że dopóki byliście święci, możecie być w raju. A jak nie jesteście, to stawiacie siebie poza rajem. Ja wam będę tam błogosławił, ale już nie możecie wrócić do tego, co było wcześniej. I podobnie widzimy u Jezusa, kiedy wyrzuca ze świątyni tych kupców. To w sumie można by zapytać, o co się Pan Jezus tam kłóci? O te parę stołków? O to, że nie chciało im się daleko chodzić do świątyni, to sprzedawali te owce, gołębie zaraz blisko, żeby można było je składać w ofierze? No jest taka przestrzeń dla Pana Boga, kiedy mówi: nie mieszajcie dobra ze złem. To jest miejsce i plac dla Pana Boga. Macie całą Jerozolimę, macie hektary pola, dolin i tam możecie sobie sprzedawać. Nie w tym miejscu, to jest miejsce święte. I bardzo zależy na tym, żeby odróżnić dobro od zła. I to samo widać w przypowieściach Jezusa. Chociaż jest on bardzo łagodny, to wyraźnie oddziela. Robi różnicę między plewą a pszenicą. I na sądzie ostatecznym pomiędzy owcami i kozłami. I ciągle mówi o dobru i o złu. Nie mówi, że jest wszystko jedno. I to jest taki pierwszy rys, że Jezus, widząc nędzę i dobro, umie właściwie rozróżnić między jednym a drugim. I doskonale to rozumiemy. Bo dobry lekarz to nie taki, co się uśmiechnie i powie: proszę Pana, Pan jest zdrowy. Ale dobry lekarz to taki, który powie: ręka jest w porządku, noga jest super, ale oko trzeba naprawić. Który dokładnie wie, co jest dobre, a co jest złe. Więc miłosierdzie Boga przede wszystkim polega właśnie na tym, że nie miesza dobra ze złem, ale umie to rozróżnić. Druga sprawa. Jest w Piśmie Świętym taka próba walki ze złem za pomocą kary śmierci. Że jak ukażemy grzeszników karą śmierci, to już nigdy nie będą grzeszyć. I pierwszą taką próbą jest potop. Ludzie tak się rozbestwili na ziemi, że Pan Bóg postanowił ukarać wszystkich potopem. I w Piśmie Świętym możemy przeczytać, że tylko Noe został ocalony i jego rodzina, w sumie 8 osób. I co się okazało? Pan Bóg niby wytępił całe zło, a ledwo zdążyli wysiąść z arki, a już syn Noego tak się zachował w stosunku do ojca, nazywa się Cham. Co prawda w języku polskim oddaje to, że tak się zachował nieładnie, chociaż w angielskim to słowo Cham znaczy zupełnie co innego. Noe miał 3 synów: Sema, Chama i Jafeta. I właśnie ten Cham zachował się bardzo nieelegancko, o czym możemy przeczytać w Piśmie Świętym, 9 rozdział, 20 werset. Pan Bóg patrząc na to mówi: no nie da się karą śmierci naprawić zła, bo człowiek zawsze będzie ciążył w stronę grzechu i mówi, że już nigdy nie ześle potopu, bo usposobienie człowieka od młodości jest w stronę zła. I taka próba później jeszcze pojawi się na Synaju. w przykazaniach, które były tak mocno obwarowane karą śmierci, że tak naprawdę za wiele rzeczy można było zostać ukaranym karą śmierci. Na przykład, gdyby ktoś przeklnął swojego ojca lub matkę, albo podniósł rękę na ojca lub matkę, za to była kara śmierci. Jakby ktoś zdradził swoją żonę czy męża, za to też była kara śmierci. Oczywiście była to taka próba reakcji na zło, która spowoduje, że już ludzie nigdy nie będą tego zła popełniać. I proszę popatrzeć, przez ponad 1000 lat była kara śmierci za cudzołóstwo. I co się stało w czasach Pana Jezusa? Przyprowadzono kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. To jak to? Nie pomogła kara śmierci? Przecież mieli się wszyscy wystraszyć. Czyli kara śmierci nie pomaga. Pamiętam taką wstrząsającą rozmowę z pewną siostrą zakonną, którą spotkałem podczas pielgrzymki w Jerozolimie, która posługuje w Jordanii, a jak wiemy, jest to kraj muzułmański, ale są tam też chrześcijanie. I opowiadała, że jej córka, która zanim wyszła za mąż, była już narzeczoną, zdradziła swego narzeczonego. I to wyszło później, już po ślubie. Więc ta matka wraz z tym swoim zięciem po prostu zabili swoją córkę. I to jest niewiarygodne w XXI wieku. Ale tak jest, bo w islamie, w prawie szariatu, te sprawy są tak restrykcyjnie obwarowane karą śmierci, że gdyby tego nie zrobiła, to ona i jej pozostałe dzieci są zhańbione do kilku pokoleń do przodu. To jest niesamowite. Czasy niemożliwe, jakby kodeks Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb i przekonanie, że kara śmierci może cokolwiek zmienić. I nie możemy się tym gorszyć, bo gdzieś tkwi w nas takie przekonanie, że jakby kogoś tak ukarać mocno, to przestanie grzeszyć. Jak mocno ukarzemy dzieci, to czy złodzieja, wiemy, że kara jest potrzebna, to jest inna kwestia, chodzi o pewną pedagogikę, ale jaka konsekwencja właśnie popełnionego zła. Natomiast myślenie, że karą śmierci zmieni się cokolwiek, okazuje się, że się nic nie zmieni, bo grzechy ciągle się powtarzają. I dlatego Pan Bóg przez proroka Jeremiasza mówi tak. Potrzebuję nowego przymierza. Nie przymierza litery, ale przymierza ducha. Chodzi o to, by takie prawo wprowadzić w serce ludzi, by robili coś nie ze strachu, ale z miłości. I to idźmy dalej. Popatrzmy, jak Jezus traktuje tych ludzi. Otóż tę kobietę, którą przyprowadzono, pochwyconą na cudzołóstwie, Pan Jezus nie mówi do niej, powinnaś zostać ukarana zgodnie z prawem, ale też nie mówi do niej, że nie jest święta. Nie mówi, nie przejmuj się, nie ty pierwsza, nie ty ostatnia. Tak też nie mówi. A co mówi Jezus do niej? Idź i nie grzesz już więcej. I na co zwróćmy uwagę? Popatrzcie. Czy ktoś z was jest bez grzechu? Do tych, którzy chwycili za kamienie i chcieli ją ukamienować. Wy chcecie ją zabić, bo ona zgrzeszyła. A jeśli chcecie ją zabić, bo ona zgrzeszyła, to zabijcie wszystkich, którzy zgrzeszyli. I co jest piękne w Ewangelii? Ona opisuje, że zaczęli odchodzić z tego miejsca ludzie, jeden po drugim, zaczynając od starszych. A dlaczego od starszych? Bo im człowiek jest starszy, to wie, że nikt nie jest święty. Ludzie młodzi nieraz są takimi idealistami i myślą, że jak ja się ożenię, to będą same miłe słówka w małżeństwie. Jak będę miał dzieci, to nigdy na nie nie podniosę głosu ani ręki. A potem życie pokazuje, że jest trochę inaczej. I im ktoś jest starszy, to widzi, że nie ma świętego ani jednego. I odchodzą z tego miejsca jeden po drugim, poczynając od najstarszych, bo mają na swoim sumieniu grzechy większe lub mniejsze, każdy z nich. Jezus pokazuje, że taką dobrocią, jak podaje tradycja apostolska, tą kobietą była Maria Magdalena, że dzięki tej dobroci Jezusa On zdobył nie tylko tę kobietę, w sensie uratował jej życie przed ukamienowaniem, ale też zdobył kogoś, kto o nim później świadczył i dobrze prowadziła swoje życie. I gdyby ją wtedy ukamienowali, to już nigdy nie zrobiłaby żadnego dobrego uczynku. I proszę popatrzeć, co robi Jezus z Zacheuszem. Zacheusz to był taki współpracownik z okupantem. Oczywiście był znienawidzony przez swoich rodaków, bo wówczas Cesarstwo Rzymskie okupowało tereny Izraela, a on współpracował z tym okupantem, pobierał cło. I no byśmy porównali taki współpracownik z hitlerowcami w czasie II wojny światowej albo z Służbą Bezpieczeństwa w czasie PRL w Polsce. W każdym razie ten człowiek nie dość, że właśnie współpracował, to jeszcze zdzierał ze swoich rodaków. Oni mieli dochody właśnie z tego, co naliczyli innym dodatkowo, oprócz podatku, tą marżę. I z tej marży jeszcze sami się utrzymali. Więc ten Zacheusz, który był niskiego wzrostu, a chciał zobaczyć Jezusa, wspiął się na drzewo. I samo to jego wejście na drzewo już wywołało śmiech i kpiny, bo ludzie nienawidzili go. Ale on nie zważał jakby na te kpiny, za wszelką cenę chciał zobaczyć Jezusa. I Jezus, co robi Jezus? Właśnie na tym drzewie wchodzi tam, to jest też taka próba walki, można to porównać trochę do takiego oporu naszego do pójścia do konfesjonału, że też inni ludzie są w kościele, patrzą na nas, ja idę do konfesjonału, może byłem 2 tygodnie temu, wstydzę się, bo co inni powiedzą. To jest, można troszeczkę dać taką aluzję, że ten aspekt jest podobny u Zacheusza i u nas. Jezus, kiedy przechodzi tamtędy, zatrzymuje się pod tym drzewem i mówi, właśnie nie mówi do Zacheusza słów, które oczekiwaliby ludzie. Oj, ty zdzierco podatkowy, ty złodzieju, czemu okradasz ludzi? Ani też nie mówi do niego, ty jesteś kolaborantem, nie chcę się nawet na ciebie patrzeć. Ale Jezus mówi do Zacheusza, chcę iść dziś do twojego domu i zobaczmy, co się ukazuje. Ewangelista tego nie zanotował, ale ludzie, którzy kpili z Zacheusza, nagle te kpiny przechodzą na kogo? Jezus wziął na siebie te kpiny, bo zaczęli mówić, to Mesjasz, który wie, kim jest ten Zacheusz, idzie do niego w gościnę, do złodzieja, do oszusta. Ale Jezus wziął na siebie właśnie te oceny. I Jezus mówi, chcę iść do twojego domu. I w tej kulturze iść do czyjegoś domu, to nie chodzi tylko sobie pójść wypić kawę czy herbatę. Ale iść do czyjegoś domu, to znaczy wejść w relację z tym człowiekiem. Być dla kogoś jak rodzina, bo byle kogo do domu się nie zapraszało. Być jak przyjaciel. I zobaczmy. Nie siadało się też za stołem z wrogami. I Jezus jakby wychodzi do Zacheusza i mówi, chcę się zatrzymać w twoim domu, siada z nim do stołu, czyli chcę, żebyś był moim przyjacielem. Jest w tym jakaś logika, taka dziwna. Znamy takie powiedzenie, kto do kogo przystaje, takim się staje. Nie zadawaj się z tymi czy innymi, bo będą mówić, że ty jesteś taki. A Jezus się nie przejmuje tą logiką, tylko bierze na swoje plecy właśnie te oceny negatywne. I jaki jest skutek tego? Co robi Zacheusz w czasie uczty? Wstaje i mówi tak, jak skrzywdziłem kogoś, a musiał skrzywdzić, skoro tak mówi, to poczwórnie oddaję. Jak ukradłem owce, to oddaję 4. Zabrałem 100 denarów, oddaję 400 denarów. 4 razy więcej. Czyli tak naprawdę ci, którzy byli skrzywdzeni przez niego, mogli jeszcze na tym nieźle zyskać. Natomiast połowę majątku oddaję ubogim. I oczywiście wiemy, że tu nie chodzi o materialne kalkulacje, że 4 razy więcej oddał, ale chodzi o coś więcej. Gdyby Jezus wtedy pod tym drzewem wykrzyczał na niego, ty złodzieju, ty zdzierco, albo gdyby go tam zbluzgał, to już nigdy on, po pierwsze, nie naprawiłby tych szkód, nie oddałby tych długów tym swoim właśnie ludziom, których zagrabił, ale jeszcze więcej. Co się okazało? Dobry czyn Pana Jezusa spowodował w nim taką przemianę, uruchomił w nim takie dobre odruchy. I on stał się dobry, zapragnął być dobry. I z jakiego powodu to się stało? Nie z powodu kary, czy nawet kary śmierci, ale to się stało z powodu dobroci Jezusa. I proszę popatrzeć, jak Jezus traktuje nędzę ludzką, jaką są choroby, jaką jest głód. Otóż Pan Jezus bardzo wielu uzdrawia, ślepych, trędowatych, sparaliżowanych. I Pan Jezus nawet dwukrotnie karmi głodnych. Ale zauważmy, komu Jezus to robi? Dla kogo Jezus jest dobry? Tylko dla tych, którzy sami tego chcą. Zobaczmy, nawet w dzisiejszej Ewangelii mieliśmy, kiedy urzędnik wysoko postawiony idzie do Jezusa i prosi Go, żeby syn był zdrowy. Jezus jest dobry dla tych, którzy pragną, którzy Go o to proszą. Jezus nigdy nie poszedł do kogoś, jeśli ktoś Go nie zaprosił. I Jezus nigdy nie uzdrowił chorego, którego by Mu nie przynieśli, albo który sam by nie prosił Go o to, że chce być zdrowy. To było tak, że Jezus właśnie był gotów tym, którzy proszą, a nie robił tak, że chodził do domu, pukał, dzień dobry, jestem Mesjasz, uzdrawiam, kto chce, hurtowo, wszystkich po kolei będę uzdrawiał. Nie. Pan Jezus nieraz pytał się, co Ty chcesz, abym Ci uczynił, albo czy chcesz być zdrowym? Można powiedzieć, no dziwne pytanie Jezus zadaje. Jak ktoś jest chory, to pewnie, że chce być zdrowy. A to nie jest takie oczywiste, bo można się do choroby przyzwyczaić. Można się do grzechu przyzwyczaić i można już nie chcieć z tego grzechu wyjść. Jezus pyta, czy Ty chcesz być zdrowy? W sensie, czy z grzechu też chcesz wyjść? I tym, którym rozmnożył chleb, to byli ludzie, którzy z daleka przyszli. Nie mieli co jeść, nie mieli pieniędzy, żeby sobie coś kupić, a poza tym byli na pustkowiu. Słuchali Jezusa cały dzień i byli głodni. I Pan Jezus, można powiedzieć, nie marnuje swoich cudów, ani swoich darów, żeby rozdawać byle komu i jak popadnie. Tylko temu, który tego chce. I proszę popatrzeć, to samo będzie potem na krzyżu. Kiedy Pan Jezus umiera, mamy dwóch łotrów obok Niego. Łotr zły i łotr dobry. To też dziwne, no bo jak łotr, to łotr. No ale mamy dobrego łotra. I co się dzieje? Zły łotr zaczyna ubliżać Panu Jezusowi. Natomiast dobry mówi do Jezusa: wspomnij na mnie, kiedy przyjdziesz do swojego królestwa. Czyli uznaje go za Pana. Prosi go o pomoc. I co robi Jezus? Jezus nie mówi do tego łotra: wiesz co? Tyle, żeś w życiu nagrzeszył, to za swoje grzechy pójdziesz do piekła, a w raju to ja będę sam. Ani nie mówi do niego: no, może wspomnę na ciebie w raju, ale trzeba było nie grzeszyć i się wcześniej opamiętać. Tak też nie mówi. I co mówi Jezus? Jezus chwyta się jakby tej najdrobniejszej nitki dobra w tym łotrze. I mówi: dziś ze mną będziesz w raju. Taka, można by powiedzieć, pierwsza kanonizacja. I proszę zauważyć, nie mówi do obydwu: chłopaki, nie przejmujcie się, jeszcze 3 godziny musimy wytrzymać, a później będzie dobrze. Tak nie mówi. Do tego, który był złym łotrem, nie mówi ani słowa, nawet z nim nie rozmawia. Do tego, który chciał się do niego zwrócić, mówi: dziś będziesz ze mną w raju. Co to znaczy? To znaczy, że każdy człowiek, nawet jeśli by całe życie grzeszył, nawet gdyby miał najgorsze grzechy na sumieniu, jeżeli nie zwróci do Jezusa się z prośbą, jeśli zwróci się, to mu grzechy wybaczy. Oczywiście, zaraz ktoś powie: no dobrze, proszę księdza, to niesprawiedliwe, bo niektórzy sobie całe życie grzeszą, a później mówią: przed śmiercią się wyspowiadam i wszystko będzie pięknie. I sobie tutaj poużywam i tam później też pójdę do nieba. Powoli. A skąd ty wiesz, że jak będziesz całe życie grzeszył, to w godzinie śmierci będziesz miał łaskę nawrócenia? A skąd wiesz, że nie skończysz jak ten zły łotr? Skąd wiesz, że nie skończysz jak niektórzy ludzie, co mówią, że wolą w piekle siedzieć, niż nawracać się do Pana Boga? My nie znamy do końca swojego sumienia ani swojego serca. Dlatego takie myślenie: ja sobie będę grzeszył, a potem mi Pan Bóg odpuści, może okazać się, że nie zdążę. Natomiast chodzi o to, że jeśli są między nami ludzie, którzy mają na sumieniu, i to dużo na sumieniu, albo którzy mają takie poczucie, że naprawdę byli nie w porządku, przesadzili, naprawdę i to grubo, przez ileś lat, żeby nie tracili wiary w to, że jest możliwe odpuszczenie grzechów, że jest możliwe przebaczenie, bo Bóg jest na tyle wszechmogący, żeby nie zrobić tego błędu Judasza, który tak się zaparł w sobie, o którym wczoraj rozważaliśmy w czasie gorzkich żali, tak się uważał za dumnego, że on nie powie przepraszam, a co on złego zrobił? Przecież on tylko powiedział, gdzie jest Pan Jezus w ogrodzie. Przecież większy grzech popełnił Piotr. A jednak ta duma, ta pycha spowodowała, że Judasz kończy jak kończy. Na co jeszcze zwróćmy uwagę? Warto na to, że w Ewangelii przez całe swoje życie Pana Jezusa on wobec tych nędznych, grzesznych ludzi, potrzebujących pomocy, jest taki bardzo dobry, ale nigdy nie jest nachalny i stara się w tych, co się do niego zwracają, znaleźć choćby najmniejszą, najdrobniejszą cząstkę dobra i chwycić się jej, jak u Zacheusza, który był na drzewie, jak u ślepca, który wołał za nim, czy jak u tej kobiety, która była biedna, bo była przez innych wykorzystywana. Jest on miłosierny, który za wszelką cenę szuka dobra w drugim człowieku. Ale uwaga, z drugiej strony, proszę popatrzeć, Jezus krzyczy na faryzeuszów. On ich po prostu wprost krytykuje, nazywa ich groby pobielane. Jak również na tych, którzy nie potrafią przyznać się do błędu, którzy uważają, że są lepsi, święci. To jest bardzo ważne, żeby nie pomylić miłosierdzia z pobłażliwością. Bo niektórzy myślą, że Pan Bóg powie, nieważne coście robili, wszystko jedno, ja i tak was kocham i Boże miłosierdzie. To nie na tym polega. To nie jest Boże miłosierdzie, a już na pewno nie Pana, nie miłosierdzie, o którym mówi Pan Bóg na kartach Pisma Świętego. Patrząc właśnie na tę świętą księgę, ukazuje się, że Pan Bóg jest bardzo, ale to bardzo podobny do ojca i do matki, którzy kochają swoje dzieci. I w Starym Testamencie często opisuje się Boga jako miłosiernego, zwanego Rachamim. A Rachamim oznacza wnętrzności, łono kobiety, która rodzi dziecko. Otóż Bóg jest porównany do kobiety, która urodziła ludzi i teraz widzi, jak ci ludzie cierpią. I to jest jej żal, że ona wszystko zrobi, żeby tym ludziom pomóc. I właśnie to jest doskonała miłość, bo można kochać przyjaciół, kolegów, znajomych. A jeśli kocha się bardzo swoje dziecko, to chociażby ono 20 i 100 razy coś zrobiło złego i wracało, to rodzice wybaczą. Za wszelką cenę temu dziecku chcą pomóc. A więc jest to Bóg, który traktuje drugiego jak dziecko. Jak swoje dziecko. I doskonały przykład, ostatni już przykład, jest w Ewangelii według świętego Łukasza w 15 rozdziale, kiedy czytamy, ten rozdział jest poświęcony Bożemu miłosierdziu, o synu marnotrawnym, że poszedł, zmarnował te pieniądze, wrócił, to ojciec na jego widok zrobił, ewangelista opisał, wzruszył się głęboko. Tam jest takie słowo w oryginale greckim, które tłumaczymy, poruszyły się jego wnętrzności. Takie matczyne wnętrzności, to znaczy nie poruszyła się w nim taka struna sprawiedliwości. Nie wracaj, poszedłeś sobie, roztrwoniłeś pieniądze, nie wracaj. Ani nie wzruszyła się w nim taka struna złośliwości. No widzisz, a nie mówiłem, trzeba było ojca posłuchać, a teraz jesteś taki mądry. Ale co się w nim poruszyło? Radość ojca i matki. Dobrze, że wrócił. Dobrze, że wrócił, bo mógł się powiesić jak Judasz, a jednak wrócił. I ojciec tak się ucieszył, że on wrócił, że od razu robi niesamowitą ucztę, bo myślał, że już go stracił. Bo wiedział, że człowieka można naprawdę stracić na zawsze. I podsumowując, siostry i bracia, Bóg traktuje naszą nędzę jak ojciec, jak matka nędzę dziecka i stara się nam na wszelki sposób pomóc. Ale i Pan Bóg ma pewne też trudności z tą pomocą. Nie pomoże nam, jeśli z naszej strony nie będzie jakiegokolwiek odzewu, gestu, chęci powrotu, chęci zmiany. Jeśli wezwania do nawrócenia będziemy lekceważyli, no to znaczy, że odrzucamy Boże miłosierdzie. Obyśmy tego Bożego miłosierdzia nie odrzucili nigdy. Amen.